Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania nad planszy i dzisiaj miałem powiedzieć, jak co roku w chałupach, jest już lipiec, zaczyna się upał, a my u nas zaczynamy, znaczy u Ciebie zaczynają się żniwa zaraz.
Tak.
A jak są żniwa, to wiadomo, że musimy zrobić żniwa z zeszłego roku i podsumować rok ubiegły w postaci rozczarowań i w postaci topki najlepszych gier, które zagraliśmy z gier wydanych w 2020.
Piątym.
I rozczarowania też 2025 według rankingu BGG, czyli to,
jeśli
u nas...
jakaś gra została wydana, inaczej, jeśli jakaś gra ma w BGG wpisane wydana w 2025, to się łapie, a jeśli dopiero u nas w Polsce została wydana w tym roku, a jest grą starszą, to pewnie mówiliśmy o niej w którychś z poprzednich odcinków zestawieniowych. I trochę zaburzyłeś mi system, bo zazwyczaj chyba zaczynaliśmy od najlepszych gier, a dopiero później robiliśmy rozczarowania, a w tym roku odwróciłeś tę kolejność, ale to nie jest wielkie coś, co sprawi, że świat mi się zawali.
Kurde, odwróciłem kolejność, ale to wiesz, dlaczego odwróciłem kolejność, dlatego że ja jak zwykle mam większy problem, znaczy w obu sytuacjach mam problemy, mianowicie coraz bardziej mówię, jakoś te topki mnie nie... nie tyle, że nie kręcą, co nie powodują, powodują u mnie, że trudno mi wybrać rzeczy, które są najfajniejsze.
Innymi słowy, w trakcie nagrywania tego odcinka będziesz jeszcze ustawiał listę na następny odcinek.
Tak, bo wybrałem 10 gier, ale sobie zrobiłem tak naprawdę top 3, a problem mam później. Te 4,
o, to tak jak ja w sumie.
No, także jest tutaj niewielki problem, natomiast w przypadku rozczarowań coroczny problem. Czym jest rozczarowanie?
Oj, dobrze. Każdy sobie definicję ułoży.
Nie, ale wiesz, o co chodzi. Czym jest rozczarowanie i czy to faktycznie jest rozczarowanie, czy nie. Ale faktycznie tutaj w tym przypadku znowu wybrałem gry, które o ile gdzieś tam, przynajmniej te pierwsze trzy są takie, że przynajmniej dość mocno czekałem na te gry. Mhm. O, w ten sposób, że przynajmniej miałem takie, że kurde, chcę zobaczyć, czy gra jest fajna, czy nie, chcę w ogóle ją sprawdzić. Bo czasami jest tak, że inaczej, przy takiej liczbie gier, którą my gramy, coraz mniej zastanawiam się nad tym, czy jak tam ludzie piszą, co chcę kupić w 2026, 2027, co chcę zagrać. Ja ogólnie chcę zagrać we wszystko, więc ciężko mi powiedzieć, że mam jakieś większe lub mniejsze oczekiwania. No ale dobra, o tych rozczarowaniach będą mówić.
Ciuniek?
I Windziarz. No i oczywiście będziemy chętnie później czytać w komentarzach, co Was rozczarowało, szczególnie na naszych listach, co was rozczarowało. Nie będzie tutaj top 10 gier, bo tak uznaliśmy, że rozczarowań będzie troszeczkę mniej. Wybraliśmy 7, tak?
Wybraliśmy je tak mniej więcej po 7 i ułożone będą w lekko rosnąco negatywnej kolejności, przynajmniej u mnie. Tak leciutko. Bo to
u mnie też leciutko, tak jak powiedziałem, u mnie ta pierwsza trójka jest o tyle... tyle istotna, że no tutaj mam takie myślałem, że będzie.
No to dobrze. Nie, to ja mam dwa takie wielkie kasztany, a później inne, różnie.
Średnie kasztany, dobrze. Dobra, no to rozpocznijmy od ciebie. Twoje numer 7 to...
Moim numerem 7 jest gra Azul Duel, ponieważ jestem ogromnym fanem Azula i wydaje mi się, że już przy jakiejś okazji w jednym z odcinków mówiłem, że nie po drodze mi z tą wersją dwuosobową, którą uważam, że za trochę, jakbym chciał wrzucać anglicyzmy mocniej niż robię to zazwyczaj, to bym powiedział, że to jest gra over-engineered, overdeveloped. To jest coś, co jest już jest trochę za dużo tych doczepek i przyczepek dołożonych do bardzo dobrej gry, która już w swojej podstawowej wersji dobrze działa na dwie osoby.
Ale to, co mówisz, to mam wrażenie... To jest ten problem, nie wiem czy problem, to jest cecha Azula, że Azul, każda kolejna rzecz, czyli stained glass, czyli te ogrody, jakieś tam pawilony królowe, czy jak tam dalej, jak to tam się nazwiemy, one coraz bardziej odbiegały od tego pierwowzoru. Nie?
Ze wszystkimi Azulami miałem tak, że w pierwszym kontakcie podobały mi, myślałem sobie, o to mi się podoba bardziej niż podstawowy Azul, a z perspektywy czasu widzę, że wracam tylko do tego podstawowego, który ma... Ta układanka jest najczystsza, a najwięcej roboty robi ten podły draft.
No ja nie zgodzę się oczywiście tak zupełnie, natomiast zgodzę się z tym, że to nie jest rozczarowanie u mnie, bo ja też nie miałem większych oczekiwań, natomiast Muszę powiedzieć, że faktycznie chyba jest to najtrudniejszy Azul z wszystkich Azulów.
Tak, bo
to jest mechanicznie tam...
najwięcej mechanik, najwięcej udziwnień, jokerów, połówek do zbierania, układania żetonów w stosy w odpowiedniej kolejności. Jest to potencjał na to, jeśli do kogoś ten system trafi, to tam jest dużo wajch, dźwigni i przycisków, żeby się tym bawić i świadomie wrzucać przeciwnika na minę. Ale to nie jest coś, co mnie bawi.
Rozumiem. Rozumiem, natomiast no nie wiem, ja nie miałem rozczarowania, dlatego że nie miałem większych oczekiwań do Azula. Jedyna rzecz, którą gdzieś tam też chyba o tym rozmawialiśmy, to jest to, że podstawowy Azul dobrze chodzi na dwie osoby.
Tak.
I tworzenie wersji dwuosobowej, z tego co ja wiem, no bo jakby pracuję w firmie, która zajmuje się Azulem, idea była taka właśnie, żeby go na tyle odróżnić od normalnego Azula, żeby faktycznie był, miało to sens i logikę, żeby on był wydany, tak? No, a tak, nie...
to jest ta sama logika, która stała za Splendorem Duel na przykład, który
też no, ale jest nie... coś inny, nie?
Jest inny od tej gry, jest inny od zwykłego Splendora i mam do Splendora Duel te same zastrzeżenia co do Azula Duel i też myślę, że kiedyś się nimi dzieliłem, no ale to jest tyle mojego smucenia na temat Azula, no nie siadło, jest to najmniejsze moje rozczarowanie w tym roku.
Okej, okay, no to u mnie też najmniejszym rozczarowaniem i też chyba najbardziej takim, bym powiedział, folklorowym albo takim bardzo niezwyczajnym jest to, że jest taka gra, która nazywa się 12 Rivers. Nie wiem, czy ty kojarzysz. To jest gra, którą zobaczyłem. To jest gra, którą gdzieś tam kiedyś zobaczyłem, jak była prezentowana. Jest to gra, która ma planszę zrobioną z pianki. Jest to 3D pianka. I to jest 12 rzek, które masz normalnie wycięte w piance rzeki, w których puszczasz sobie kuleczki i te kuleczki sobie tam płyną, a ty budujesz tamy na tej rzece i tak dalej.
No
i
chyba widziałem zdjęcie.
Na pewno widziałeś i ja byłem bardzo zaskoczony, bo widziałem prototyp najpierw. I wiesz, w prototypie to wszystko można zrobić, tak? Czyli można sobie wydrukować planszę, przylepić jakieś tekturkę czy jakieś drewniane komponenty. Bardzo się zastanawiałem, jak to będzie wyglądać finalnie. Finalnie zostało to zrobione właśnie na piance, czyli plansza jest piankowa i to wygląda to bajecznie. I jakby na wielu targach, na których byłem, bardzo dużo osób do tego podchodziło, bo wygląda to niezwykle inaczej niż każda gra. Czyli tak jak Potion Explosion kiedyś robiło coś takiego, czyli wybuchała mieszanka, że te koleżki sobie tam zjeżdżały z tego podajnika do tych rynienek. No tutaj wygląda to dosyć podobnie. Natomiast no, okazało się, że gry, znaczy na etapie prototypu wiedziałem, że tam gry nie ma, ale mówiono mi, że będzie to tam zrobione jakiś develop i tak dalej. No i tam tej gry nie dowiedziano maksymalnie. Także bardzo rozczarowanie polegam tutaj na tym, że super pomysł na zasadzie ktoś wziął drugi raz ten sam problem, pomysł, czyli kuleczki,
turlanie
się i plansza 3D. Absolutnie nie dowiózł gry do tego. A szkoda, bo tam można było zrobić nawet banalnie prostą jakąś grę, tak jak nie wiem, są gry na jako aplikacje mobilne na telefony i po prostu w ten sposób załatwić sytuację. Więc rozczar pod takim kątem, że fajny pomysł, ale no nie dojechało. Tak mocno nie dojechało. Także jakby was gdzieś tam kusiło, bo może was kusić, bo wygląda ona zjawiskowo ta gra, to po prostu nie. Dobrze, to taki mówię, to jest taki folklor, bo to mało dostępna
oczywiście
gra i ale mówię, na tyle razy ją widziałem, że och, ona chyba miała jakiegoś Kickstartera czy coś takiego.
To zapewnie, to moja następna gra też można by ją nazwać folklorem, jeśli chodzi o to, jak szeroko zatacza kręgi sprzedażowe, tylko jest trochę innej kategorii, ponieważ jako ogromny miłośnik gier wojennych sterowanych kartami w duchu zimnej wojny, zaintrygowałem się tytułem, który nazywa się New Cold War.
No, graliśmy to. No.
Graliśmy to.
No, to słaby było jak nieszczęście. No.
I miała to być taka w sumie czteroosobowa zimna wojna sterowana kartami, to znaczy każdemu graczowi rozdawane są karty, które z jednej strony można zagrać jako wydarzenie i odpalić ich tekst, a z drugiej strony można wykorzystać punkty nadrukowane na tej karcie, żeby wykonywać pewne akcje. I sprowadzało się to do tego, że było to w sumie zajmowanie pól na planszy bez jakiegoś wielkiego rozpatrywania sąsiedztw. Mieliśmy mapę świata podzieloną na kraje, które zajmujemy. Niektóre kraje były krajami strategicznymi, inne krajami satelickimi. Podzielone było to na bardzo dużo różnych kategorii, ale ogólnie rozchodziło się o to, żeby mieć jak najwięcej rzeczy na planszy. Więc w sumie jeśli stali rozdało się to, że ty masz więcej punktów, to spoko. Ale w grze czteroosobowej takiego ciężaru i takiego skomplikowania ktoś postanowił umieścić w talii karty, które sprowadzały się do tego, że a w sumie to teraz ty stracisz kolejkę, bo to jest pusta karta, która jest obowiązkowym wydarzeniem, trochę tak jak punktacje w Zimnej Wojnie, ale to nie jest odcinek o tym, że będę tłumaczył, dlaczego puste karty w Zimnej Wojnie, puste w cudzysłowie, karty w Zimnej Wojnie dwuosobowej działają, a w czteroosobowej już niekoniecznie, to nie będę tego rozwijał bardzo, bardzo długo. Sprowadziło się to do tego, że gracze, którzy dostali te puste karty na ręce, raczej nie osiągnęli dobrych wyników, a gracze, którzy po prostu mogli robić, bo gra im umożliwiała robienie rzeczy, dostali więcej możliwości działania, dzięki czemu ich wyniki były wyższe. No i graliśmy to już dosyć dawno i konkrety mechanik...
Tak, ale graliśmy tak, że zagraliśmy i nikt tego nie chciał jakby kontynuować. Na zasadzie nie mieliśmy ochoty nawet... To Miszę przyniósł i nawet Miszę stwierdził, że nie ma sensu tego grać z nami, bo widział nasze miny, nie jakie mieliśmy. Chyba zresztą Miszę chyba robił recenzję.
Prawie na pewno robił, więc możecie zajrzeć do Wojennika. Na pewno odniósł się bardziej łagodnie do tego, ponieważ to jego styl. Ale no niestety nie jest to coś, co zapadło mi w pamięć wystarczająco mocno i nie zaintrygowało na tyle, żeby próbować rozwijać tę znajomość. Odrzuciło po pierwszym razie, a szkoda.
Szkoda.
No najbardziej mnie boli to, że te sąsiedztwa wcale nie miały takiego wielkiego znaczenia. Ale w sumie globalizacja i latamy po świecie. No nic, zimna wojna pany nadal.
No dobrze, to ja jakby kontynuując folklory, to u mnie szóstką będzie gra, która była mi reklamowana przez jednego z kolegów jako wspaniała rozgrywka. Jest to gra pana autora Kaskady, czyli Randy Flynna. Nazywa się Tabriz. To było robione chyba na GameFundzie albo na Kickstarterze. Duża, duża gra na temat tego, że jesteśmy jakimiś tam kupcami, kupujemy, sprzedajemy sobie rzeczy na bazarku. No i potem się okazało, że to jest pierwsza gra pana Randy Flynna, bo Kaskada nie była jego pierwszą grą. To znaczy, to była pierwsza gra, którą pan Randy zrobił. Jeszcze sprawdzę na 100%, czy to on, bo mogę gadać głupoty, ale jestem prawie przekonany, że to jest właśnie tego autora gra. Tak jest, Randy Flynn. Gra, która ma 7,2 na BoardGameGeeku, ale tylko, aż 652 dwie oceny. No i co mam powiedzieć? No, tak nijakiej gry dawno nie widziałem. Na zasadzie ja już jakby nauczony jestem tego, że to, że ktoś jest słynnym pisarzem, słynnym autorem, słynnym piosenkarzem, piosenkarką czy zespołem muzycznym, to nie znaczy, że jak zrobił raz świetną płytę, zrobił raz świetną książkę, napisał świetny komiks, zrobił i tak dalej, to każdy kolejny czy pierwszy będzie idealny. No i tutaj moim problemem było to, że ewidentnie GameFund, ewidentnie Kickstarter firmy Crafty Games był wymierzony w tych ludzi, którzy uwierzyliby, że no geniusz nie może się mylić dwa razy i tak po prostu będzie. Ale tak ciężko mi powiedzieć, tak nijakiej gry, takiej średniej dawno nie grałem. I czasami mam wrażenie, że to, że ktoś coś zrobił jako pierwsze, a potem zrobił wielki hit, jakim jest Cascadia, wcale nie oznacza, że to pierwsze było dobre i warte.
No nie bez powodu to ta druga gra zażarła, a nie ta pierwsza.
Tak, także gdzieś jeżeli dostaniecie możliwość zakupu tej gry, no to muszę powiedzieć, że absolutnie można ją ominąć. Po prostu przeciętna gierunia, jakich wiele. W wielkim pudle, z komponentami, które wiecie, jak to w Kickstarterach, GameFundach, absolutnie nie są uzasadnione, żeby takie były. I mówię, nic tam błyskotliwego nie ma. Bardzo się cieszę, gdyż bardzo szybko ją sprzedałem. Także na szczęście zagrałem je na swojej kopii. Jak swoją kopię otrzymałem, to poszła szybciutko i cieszę się. Mam nadzieję, że ten, kto ode mnie kupił, a chyba był Litwinem, bo sprzedałem ją na Vinted, to tam teraz przeklina po litewsku.
O nie, następny temat do konfliktu polsko-litewskiego historycznego. No nic. Ale dobrze, wielkie pudełka, kickstartery, deluxe komponenty, hype, Galactic Cruise. Może nie jest to wielkie rozczarowanie, to raczej moje... To jest ten okładkowy tegoroczny przykład gry, która była przehypowana ogromnie i okazała się być po prostu okej następnym działającym euro. I nagrywaliśmy odcinek i wydaje mi się, że moje zdanie od tego czasu się nie zmieniło. Ja tam mogę to zagrać, ale tak jak patrzę na to, ile różnych nagród ta gra zbiera,
8-3,
jak ma wysoką ocenę,
110 w rankingu,
jak jest wysoko w rankingu, to jest ten moment, w którym ja troszeczkę nie rozumiem, ale też trochę rozumiem, bo to jest taka, wiesz, przyjemna gra, w której łatwo robi się rzeczy i są one względnie satysfakcjonujące, a trudność nie polega na tym, że o nie, teraz zablokowałeś mi ruch i nie mogę czegoś zrobić, tylko o nie, zająłeś to pole, czyli mój ruch będzie odrobinę trochę mniej efektywny, ale w sumie zawsze mogę wszystko zrobić i do zasobów dochapać się łatwo. No i jest to... Jakby ktoś był bardziej złośliwy ode mnie, to by powiedział, że ludzie są słabi i nie mogą teraz... nie mogą się pogodzić z tym, że gra im coś zabiera i nie pozwala zrobić. Ja tak nie myślę, ale znam podcasty, które tak myślą. Ale no właśnie, jest to bardzo spoko euro, które z jakiegoś powodu kosztuje setki złotych powyżej średniej i trochę jako na znak protestu to tutaj wrzucam. To nie musiała być taka wielka, rozbuchana i droga gra.
Rozumiem. No dobrze, no to ja idąc tropem, to już będzie ostatnia gra chyba, nie ostatnia, ale ostatnia z takich powiedzmy nietosinkowych, niezwyczajnych, której pierwowzór, czy tam pierwsza część się długo pojawi po polsku, chyba się pojawi, za sprawą Geekach, bo Geekach wydaje taką grę o serkach, grałeś ze mną.
A Fromage, a w tym roku było Fromaggio.
No i Fromaggio u mnie jest
stabilnie.
Znaczy, robiliśmy Fromaggio.
No tak.
Robiliśmy Fromaggio, mówiliśmy na recenzję i mówiliśmy, dlaczego ta gra nam nie siadła. No to sequel jest...
Samą grą.
To jest prawie tą samą grą. Są prawie identyczne minigierki, są lekko zmienione. Bardzo mi się podobało, bo zagrałem w Fromaggio z Przemkiem Wojtkowiakiem, który też nie lubi Fromage i miał taki, że nie grajmy w to. Ja mówię, dawaj, zagrajmy, znamy mechanikę, na dwie osoby to szybko pójdzie, bo to w sumie tam ile tych ruchów tam zrobimy, 12 czy tam 15 i wszystko. I graliśmy dłużej, niż ja zapoznawałem się z instrukcją, która jest bardzo krótka. Znaczy graliśmy krócej, przepraszam. Mhm. Czyli ja dłużej czytałem instrukcję, niż faktycznie zagraliśmy grę. Bo znowu, trzeba po prostu, instrukcja jest na wielkim, nie wiem czy pamiętasz, ale tam wielkie strony, wielkie przykłady, a opis jest praktycznie nieistniejący. Znowu bardzo szanuję to, że w grze, której ktoś mi mówi, możesz się rozwijać, nie ma sensu się rozwijać, bo po co? Bo nie ma czasu na to, żeby się rozwijać. Minigierki są równie kasztanowate jak w jedynce. Wykonanie jest równie bajeczne jak w jedynce, czyli te serki, ta kręcąca się plansza i tak dalej, i tak dalej. Więc sumarycznie muszę powiedzieć, że jestem w ogromnym szoku i podziwie. Podziwie dla wydawców, dla studia, które to robi. No, że drugi raz bajerują ludzi i ci ludzie to tam z tego, co pamiętam, kupili, bo to też było na jakimś Kickstarterze. Zakładam, że było. Więc jak jestem, znaczy jak byłem bardzo
serosceptyczny,
rozczarowany jedynką, to zastanawiam się, znaczy no nie wiem, no, ty lubisz te analogie filmowe, ale są takie filmy, których jedynka była zła, to po co było kręcić dwójkę, nie? I myślę, że takich serii jest kilka na tej orbicie. No i nie wiem, no okropne dla mnie to było, znaczy okropne, nie wiem czy okropne, ale jak sobie myślę, że Road to Infamy sprzedało tej gry, bo właśnie sobie na to wszedłem, już mówię, 8700 osób kupiło tę grę. To myślę sobie, że kurczę, No, wizualnie ładna. O, mm-hmm. Wizualnie ładna. Jak mnie tamta nie oczarowała, czyli pierwsza, także formaggio też mnie nie oczarowało. Sery wolę jeść niż mnie grać.
Ja teraz umieszczam na jednym miejscu dwie gry. To są dwie pozycje oddzielne liczone, czyli to będzie moje czwarte...
4-3,
ale to przez czystą złośliwość to robię, jako tak jak poprzednia gra była symbolicznym umieszczeniem gry przehajpowanej, to tutaj będzie to złośliwe umieszczenie kolejnych identycznych, bezdusznych gier euro, które na dodatek są od tego samego mniej więcej teamu designerskiego, czyli to są dwie tegoroczne gry na T, Tianxia i Transgalactica.
No to o jednej powiem wspólnie, bo numerem czwartym jest Transgalactica. Mm-hmm. Także ty powiedz o Tianxia, a później porozmawiamy o Transgalactica.
No właśnie, Tianxia to też jest taka gra, która... Jej największym grzechem jest to, że bardzo niewiele jestem o niej w stanie powiedzieć z pamięci. Poza
no jak
tym,
nie jesteś w stanie powiedzieć?
Poza tym, że nie przerywaj mojej figury retorycznej, która ma podkreślić to, jak bardzo beznadziejnie odtwórczą i identyczną ze wszystkim, co było wcześniej grą jest Tianxia. To jest po prostu od jakiegoś czasu wszystkie gry, nowe gry na ty.
Oj, przepraszam, no.
Od jakiegoś czasu duża część gier na ty, jak i gier euro w ogóle, to jest weźmy sobie worek wszystkich mechanik eurogier, które robiliśmy wcześniej i wylosujmy sobie z nich elementy. One są na tyle, wylosujmy sobie elementy do nowej gry, one są na tyle wszystkie już wypróbowane i sprawdzone, że z każdego losowego układu tych mechanik coś się uda skleić. I oczywiście, że tutaj też się udało skleić. Rozwijamy sobie na planszy budyneczki, chronimy się w Chinach, budujemy wielki mur lub mniejsze fragmenty tego wielkiego muru, żeby chronić się przed Mongołami, ponieważ jeśli Mongołowie nas najadą, to będą nam niszczyć budynki i zabijać naszych ludzi, którzy stoją w tych budynkach. Zbierajmy zasoby, żeby te zasoby wymieniać na cele zwycięstwa i na budowanie budynków, żeby zdobywać punkty. Nie było w tej grze absolutnie nic zaskakującego. Technicznie rzecz biorąc, oczywiście rozwiązania są nowe i niepowtarzalne. No, jeśli przez niepowtarzalność mówimy, że złożenie tych sam... Jeśli weźmiesz ciąg cyfr 1, 2, 3 i odwrócisz ten ciąg cyfr i zrobisz 3, 2, 1, to jest już inny ciąg cyfr, ale z tych samych elementów, więc technicznie rzecz biorąc jest to coś nowego. Ale poziom entuzjazmu w stosunku do tej konkretnej eurogry był u mnie bardzo niski.
No, ja tylko chciałem tutaj dodać do tego, co powiedziałeś, zanim zacząłeś wypowiedź, że no to jest, dawno nie widziałem takiego recyklingu swoich własnych pomysłów. Mm-hmm. Tam jest dodana tylko jedna mechanika, której nie widziałem u Tassiniego, a być może jest to mechanika dodana przez współautora tej gry, bo na BGG jak żywo stoi, że Antonio Petrelli jest co-designerem tej gry. No ale jak nie wiem, no widzisz sobie te pioneczki, które wyglądają jak z Council of Four, które było wydane dawno, dawno temu.
I też spychają się z mostków.
Jak widzisz ten sam sposób pozyskiwania zasobów i tak dalej, to masz takie, a plus jeszcze to, co w Tanks jest takie historycznie dziwne dla mnie, to jest to, że te zasoby, duża część żetonów jest tak malutka, że ona, nie wiem, znaczy ja wiem dlaczego jest malutka, ale no, takich rozwiązań się nie powinno robić w grach. I to tak jak powiedziałeś, to nie jest zła gra i dużo osób powie, że jakbyś po angielsku idąc to jest just another soulless euro, a ja bym powiedział, że to jest just another T-game, nie? Czyli kolejna gra na T, która jest po prostu just another, nie? I myślę, że fany Board and Dice'ów po prostu będą spokojnie się bawić w tą grę i będą mieć fun, bo tutaj ciężko się przewalić, że tam coś nie działa i tak dalej. Tylko po prostu jest to takie samo, no jest takie same. Ja do tego nie miałem żadnych większych oczekiwań, dlatego że no, Tassini nie jest przestał być jednym z moich ulubionych autorów.
Nie, to ja nadal jednak trochę oczekuję czegoś od gier na ty, ponieważ nawet we względnie ostatnich latach...
Ja zastanawiam się, wiesz, bo teraz jak sobie pomyślę, to Myślę, że to Solkin, który de facto to jest też kooprodukcja i Teotihuacan, i to Council of Four, no i oczywiście Marco Polo, ale później kolejne gry, które zrobił samodzielnie, to już tak niekoniecznie mam wrażenie.
No, to też jest dla mnie problem, że ja nie patrzę, wiesz, na samego jego, tylko na cały konglomerat wszystkich gier na te. To jednak w tej serii Tabanussi robiło ciekawe rzeczy i przed chwilą miałem jeżdżenie po Europie i budowanie katedr, to jest Tiletum. Tiletum zrobiło może nie tyle ciekawe, oryginalne rzeczy, ale sposób, w jaki tam wszystko się ślizga po sobie i płynie przez całość rozgrywki.
Podoba mi się, jest... że wymieniasz gry, które robił Simone Luciani.
No właśnie, no właśnie, wspólne mianowniki.
To jest bardzo ważne, że tam jest ta druga osoba, czyli Simone i no ja mówię, nie wiem na ile to jest ten właśnie czynnik, o którym który jest istotny. Mhm. Ale ja nie o tym miałem mówić, bo ja miałem mówić o moim czwartym miejscu, a ty miałeś tylko dodawać w tym momencie, czyli Transgalactica, Devir, przebajeczne wizualnie gra, bo ona jest przedziwna. Jest namalowana w takim stylu, który jest bardzo odważny, bardzo nieczytelny, bardzo komiksowy, bardzo futurystyczno-surrealistyczny.
Ma bardzo fajną okładkę i bardzo ładnie narysowane, nudne tory, po których przesuwamy żetony.
No ale te tory są kozacko narysowane.
I to wszystkie... są bardzo ładnie narysowane, nudne tory. Szkoda, że reszta planszy nie domaga pod tym względem.
No tak, ale wizualnie ta gra naprawdę mega się wyróżnia. No Devir przyzwyczaił nas, że ostatnio euro polubili i, no i to euro tworzą dużo i dość efektywnie. Natomiast no jest to gra, która pomijam to. Może opowiem szybko moją historię z Transgalacticą, bo ona jest bardzo prosta i bardzo... Byliśmy sobie w opactwie. Ja tam miałem taki ambitny cel, że zagram... wszystko będę grał, czego nie grałem. To jest bardzo ważne. No i tam się dogadałem z trzema kolegami, czy każdy czytał instrukcję i po prostu graliśmy w mnóstwo gier, których nie graliśmy wcześniej. Super, bo to był jeden z lepszych wyjazdów pod kątem ogrywania wielu rzeczy. No i uczył nas kolega z Wrocławia właśnie Transgalactiki. Zaczęliśmy grać tę grę i mieliśmy mnóstwo pytań podczas rozgrywki, czy aby na pewno dobrze gram. Czy tam nie ma jakiegoś jeszcze, wiesz, takiego doprecyzowania, albo czy po tej akcji nie robi się jeszcze czegoś. Takie coś. I to jest ważne, bo my nie graliśmy chyba razem, prawda?
Nie graliśmy razem.
No i po skończonej partii przeczytaliśmy instrukcję. Normalnie wziąłem po chamsku instrukcję, stwierdziłem, nie, ten gościu źle przeczytał instrukcję, ale on ją czytał wcześniej, grał w tę grę wcześniej i mówię, źle przeczytał instrukcję. No i przeczytaliśmy instrukcję. Nie przeczytał źle instrukcji, ta gra taka po prostu jest. A jaka jest? No jest to gra, w której mamy tory, na tych torach się będziemy poruszać. Jest tam ewidentnie jeden tor, który robi rzeczy. Nie wiem, czy też miałeś takie odczucie. Ten po prawej stronie planszy.
A to kolor fioletowy? Nie.
Ja akurat tutaj jeden, który...
Jeden z nas myśli kształtami, a drugi kolorami.
Tak. Więc jeden trzeba było robić. Pozostałe to były takie ściemy, na zasadzie ściemy. Czytelność tej rozgrywki mega, mega niejasna. Miałem pierwszy raz taką myśl, że Devir absolutnie nie zrobił żadnego developmentu w grze. Na zasadzie dostał jakąś grę, mógł ją jakoś tam ugładzić albo dodać jakichś fajnych rzeczy, bo ta gra aż się prosi, żeby tam pododawać jakieś rzeczy. No nie wiem, na przykład ta planszetka z tymi planetami, na których sam sobie coś robisz, u nas to przestało grać w momencie, kiedy jeden gościu miał taką zdolkę, bo tam asymetrycznie się gra z tego, co pamiętam, że tam prawie wszystkie te planety pozabierał te najfajniejsze rzeczy i nie było sensu już tam latać w ogóle, bo po co?
Może po prostu design graficzny planszy sprawił, że nie zauważyłeś miejsc, w których da się budować budynki, bo tego też absolutnie nie widać.
Nie zauważyłem, ale to nie miało najmniejszego sensu. Dawno nie grałem w tak nijakie euro, w którym dodatkowo miałem poczucie, że nic ciekawego się nie dzieje, nic nie robię, no i chyba najtrudniejsze, że nie ma tam żadnego developmentu zrobionego. Takie
trzeba było kupować niebieskie karty i bawić się zdolnościami. Ty narzekasz. Co?
Niebieskie to są które?
Po lewej stronie planszy, jeśli dobrze pamiętam.
A, taki rozwój niby.
Tak, rozwój.
No to jest jeden tor jest rozwojem, a drugi jest punktami. Poza tym masz tą wojnę, która jest nijaka, bo jak tam się nikt nie rusza, to się nic nie dzieje.
Produkcja żółta?
No, ale wojna nic się nie dzieje. Jeżeli wszyscy jesteśmy na tym samym etapie, to się nic nie dzieje.
Tak.
A u nas tak właśnie było, że stwierdziliśmy, że po co się... Znaczy, wyrywałeś się o jedno do przodu tylko maksymalnie, bo po co było więcej, tak. Nie? Więc, dawno nie grałem tak... Znaczy, w tym przypadku mam wrażenie, o ile nie jest to zepsuta gra, tylko po prostu bardzo niedopracowana w ten sposób. A ty co myślisz?
A ja myślę, że tam w środku jest coś ciekawego, ale to przede wszystkim trzeba by, żebym uczciwie mógł podejść znowu do tej gry, to ona musiałaby wyglądać całkowicie inaczej. Ja musiałbym widzieć rzeczy, które da się w tej grze zrobić.
Aha, i nie widzisz przy okazji.
Wiesz, jak patrzę na te plansze planet, to ja po prostu absolutnie nie widzę rzeczy, które da się na tej planszy zrobić. Uważam, że jest tam bajzel i jest to całkowicie nieczytelne. I nawet jeśli ta gra technicznie rzecz biorąc działa, to ja nie, przez tę trudność odbioru jej nie mam zupełnie ochoty podchodzić dalej.
No nie, ja nie byłem też jakimś tam wielkim fanem. No dobrze.
To mnie zostały dwie, więc teraz...
Trzecią. Tutaj się pewnie dużo komentarzy może nawet z twojej strony posypać, dlatego że trójka, znaczy nie, dobra. Na dwójce się posypią. Trójkę to może nie, bo nie wiem, czy grałeś. Bohemians.
Nie zagrałem w końcu, ponieważ nie usłyszałem żadnej pozytywnej opinii od moich znajomych, a nie miałem czasu uczyć się grać na Board Game Arenie.
O, na Board Game Arenie.
Bo jest na Board Game Arenie. Już,
dawno, tak.
Już prawie zagrałem, ale nic mnie nie zachęca do tego.
No Bohemians było bardzo mocno promowane przez portal, przez osobę Ignacego Trzewiczka.
Powiedziałbym nawet, że buńczucznie, ponieważ jeśli reklamujesz grę słowami naprawiłem deck building, to jest trochę buńczuczne.
No właśnie, tak. To jest bardzo, znaczy zastanawiam się, jak można naprawiać coś, co nie było zepsute, ale okej, dobra, nie? Może można. Starałem się podchodzić do tej gry bardzo też otwartym umysłem. Zagrałem ją właśnie podczas tej serii w planszówkach w opactwie. Pozdrawiam Jarosław i księdza. Jest to gra, która była reklamowana przez portal jako super sprzedająca się na SN, super sprzedająca się na jakichś tam amerykańskich konwentach. Fajna grafika, no bo naprawdę fajna grafika. Karty bardzo ładne. Też bardzo lubię to, że portal, doceniam to bardzo, że polskich artystów tam jest mnóstwo. Fajne efekty kart, bo tam nie wiem czy wiesz, ale tam sobie robisz, jesteś artystą i możesz mieć na przykład syfilis, komuś możesz wrzucić i ktoś jest chory i to jest śmieszne.
Słyszałem, że jest to zabawne.
Śmieszne, ale tak przez pierwszą partię jest śmieszne. Ale potem się okazało, że po prostu gramy w takie kładę karty. I w to już graliśmy, ponieważ Terror of London miał takie coś, że na kartach miał połówki czegoś i jak złożyłeś, to się dostawało
tak
coś.
Tak jest. Tutaj... Wzięte z gry, o nie, tej o wampirach takiej starej deckbuildingu.
Nightfall.
Nightfall.
Z Nightfalla, tak jest, tylko że tutaj jest to na trzech etapach. Czyli na karcie są trzy takie symbole i możesz trzy takie rzeczy połączyć.
A, w ten sposób. Jak w tej grze o małpach od Lucrum.
Oui, dokładnie. After Us. O tak. Zamiast nas. No i miałem takie, okej, okay, no i co, no, takie już łączyłem coś, że wykładam trzy, to też to robiłem. No, nie wiem. Dawno nie grałem w coś tak nijakiego. To nie jest kwestia nawet, że to było jakieś bardzo złe albo bardzo dobre, to było po prostu nijakie. I to było też takie, że zagraliśmy z trzema innymi osobami, które miały niskie doświadczenie planszówkowe i one nawet powiedziały, że ta gra nie jest fajna, na zasadzie nie sprawia im przyjemności. A jak ja pamiętam swoje początki, to co nie zagrałem na początku swojej drogi, to miałem takie wow, ale to jest fajne, wow, ale to jest nowe, wow, ale to jest inne. Wszyscy faktycznie podkreśliliśmy, że bardzo nam się podoba szata graficzna. Wszyscy mieliśmy takie poczucie, że o, śmieszne jest to, że komuś grasz syfilis i albo jakąś inną tam nostalgię, czy jakąś tam inną kartę, ale potem mieliśmy takie, no dobra, ale to jest śmieszne tylko teraz i za chwilę już nie będzie śmieszne. I pewnie bym się tej gry nie czepiał, absolutnie, gdyby nie te właśnie buńczuczne zapowiedzi, że ej, naprawiłem deck building. No nie, po prostu wykorzystaliście coś, co już było i
Bo to czy to na prawo deckbuildingu miało być to, że można zachowywać pieniądze na później, że nie tracić?
To nie masz takich gier, które takie rzeczy robią?
Wydaje mi się, że nawet Dominion w pewnym momencie wprowadził te kofersy, które zachowują pieniądze na później, ale to...
1100 ratingów na Board Game Geeku, 4900 miejsce, więc naprawdę niewysokie. Nie wiem, no tu mam piękny taki komentarz Furana z Warszawy. Almost as boring as before us, czyli tak to wygląda. Somehow this mechanic have not received a good game yet. Maybe it's the case of the symbol magic mechanic. To zamiast nas miało bardzo podobny problem dla mnie. Tam było tak, że jak chyba też można grać na Board Game Arena.
Można.
Można nie kupić żadnej karty i na bazowych kartach wygrać grę.
Można sobie poukładać, a jak kupujesz karty, to bierzesz w sumie w ciemno chyba z wierzchu talii, jeśli dobrze pamiętam, ale to nie jest odcinek ani czas o zamiast nas.
Tak, natomiast no mówię, no tam nie ma za bardzo dużych wyborów. Wyścigi są takie sobie i mówię, to jest chyba raczej mój sprzeciw przeciwko. Lubię marketing, ale jak on ma sens.
Jest podparty czymś.
Tak, ja tutaj ewidentnie na przykład uważam, że ten marketing spokojnie w tej grze można było budować na ładnej szacie graficznej. To by do mnie bardziej przemawiało, tak? A mówienie takie, a zrobiłem coś lepiej niż wszyscy inni, zrobiliśmy coś lepiej niż wszyscy inni.
Znaczy to dobrze brzmi, jak to prawda.
No właśnie dlatego mówię, no to jest trochę takie... jesteśmy lepsi, to łatwo wtedy to kontestować. No łatwo kontestować takie rzeczy, tak? Jak ktoś powie, że zrobiliśmy ciekawy deck building, albo wprowadziliśmy nowe, ciekawe rozwiązania. Nie kontestowałbym.
Pokora w marketingu nigdy się nie sprzedawała.
Nie kontestowałbym tego. No spoko. Także takie trochę czepliwe. Mam nadzieję, że kiedyś zagrasz i samodzielnie się przekonasz, czy Bohemia.
Tak źle mi życzysz, no dobrze.
Nie, bo to nie jest, na szczęście ten plaster jest krótki. Bo
słyszałem.
Na zasadzie faktycznie, jeżeli ktoś ci to wyjaśni, to tak 30 minut i...
Nie, na pewno zagram, bo to czeka w kolejce. To tak wiesz, jak mam kolejkę złych filmów do obejrzenia, które już wiem, czego się spodziewać, to jest ta kolejka gier.
No, to tak człowiek musi się czasem umartwić, bo jak się nie umartwi, to...
Bo musisz mieć w życiu perspektywę, potrzebujesz takich rzeczy do perspektywy.
Dobre, podoba mi się to. Zastanawiam się, czy jak jesteś, bo ostatnio gdzieś czytałem, czy oglądałem coś na temat dzieci, osób bardzo bogatych, którzy tej perspektywy nie mają, nie? Dzieci ludzi bogatych. Zastanawiam się właśnie, jakie zderzenie jest, jak właśnie, nie wiem, ktoś idzie na przykład do sklepu, nie? I musi coś ogarnąć i zobaczyć, jak się widzi faktycznie coś jest. A dzisiaj nie wiem, czy tam gdzieś widziałem, to pewnie też widziałeś, że jakaś influencerka powiedziała, że już nie będzie problemu głodu, bo można sobie butelkę wziąć z kosza do śmieci i oddać butelki i sobie wymienić na bułkę. Więc zobacz, jak
Pozostawię.
Sorry.
Dobrze, przejdźmy do przyjemnych rzeczy, czyli już dwie pierwsze gry u mnie to są takie, nad którymi trochę się będę pastwił. I na drugim miejscu umieściłem grę pana Phila Eklunda, który robi dużo gier z serii PAX. I gry z serii PAX mają taką cechę, że jak nie są dobre, to są przynajmniej ciekawe i jest o czym opowiadać. A wydaje mi się, że PAX Hispanica nie jest ani dobry, ani ciekawy.
O, graliśmy w niego.
Jest to taka gra, która...
Ale przepraszam, nie mam tego na liście, bo ja nie mam oczekiwań do PAX-ów. No. Po prostu Ciuniek przynosi i mówi gramy. Ja mówię, to gramy. To jest takie moje, jak niektórzy idą na wesele, napij się, co to jest? Nieważne, napij się, tak?
No, tak więc absolutnie spodziewałem się, że będzie to przekombinowana gra modelująca pewien okres w historii i będzie bardzo dużo przekombinowanych mechanik z ogromną liczbą wyjątków i będzie to trudne do przebicia się i do świadomego grania i tutaj pod tym względem się nie zawiodłem. Zawiodłem się najbardziej na tym, że w tych grach z serii PAX, które bawią mnie najbardziej, centralnym elementem rozgrywki sterującym całą partią jest wystawka kart. I mega istotne w PAX-ach jest to, że ta wystawka ona jest wspólna dla wszystkich i widoczna, i to, w jaki sposób będziemy dziobać sobie z niej karty, będzie sprawiało, że będziemy mogli realizować naszą strategię lepiej niż gorzej, i naszym zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której jesteśmy w stanie z szerszego menu czerpać, bo tam zazwyczaj standardowo pierwszą kartę można wziąć za darmo albo za prawie darmo, a żeby kolejne rzeczy z wystawki dziobać, to już trzeba się napracować, na przykład jakieś pieniądze sobie zdobyć, żeby te opcje sobie rozszerzać. Więc co robi Pax Hispanica? Wyrzuca tę mechanikę przez okno i zupełnie przebudowuje mechanizm dobierania kart stali, tworząc specjalizację, ponieważ wcielamy się w jakąś postać, która może przyjąć sobie jedną z czterech profesji, których teraz wszystkich nie pomnę, ale powiedzmy, że tam jest jakiś pirat, misjonarz i dwie inne. I talia kart też jest podzielona na te cztery talie. I w momencie, kiedy wybieramy sobie specjalizację, to sprawiamy, że też będziemy się specjalizowali w dobieraniu tych kart. I dużą część kart, więcej kart w tej grze, większą wartość ma więcej kart jakichś niż jedna karta konkretna. Czasami jedna karta konkretna oczywiście ma znaczenie, ale jeśli mogę na przykład pójść sobie na torze profesji w prawo i ciągnąć po prostu dużo kart z wierzchu talii, to pewnie będę to robił. I jest to absolutnie nieciekawe, losowe, a położone na mega skomplikowaną grę z dużą liczbą mikrozasad modelujących bardzo dużo aspektów, które miały miejsce na Karaibach w czasach. Spanish Main, nie pamiętam niestety, jak po polsku nazywała się ta jednostka administracyjna, kolonie hiszpańskie.
XVII wiek.
XVII wiek, żaglowce ogólnie i całe dobrodziejstwo inwentarza, które Karaiby. Się z tym
Kawaiby.
Wiąże. Kawaiby, tak, piłaci. Więc było to jedno z moich największych rozczarowań. Gdzie...
Znowu, ja, u mnie to nie moje rozczarowania, natomiast faktycznie miałem takie poczucie, że z tych paksów, które przynosiłeś, to ten był najbardziej, znaczy miał największy rozdźwięk pomiędzy liczbą zasad, tego, co tam się dzieje, a losowością, która tam się splątana. O ile tematyka piratów, mam wrażenie, że ona jest łaskawa w umysłach wielu osób, ale ona nie jest łaskawa ani dla filmu. Może dobra, Piraci z Karaibów były jakimś tam ewenementem, ale ani w komiksie, ani w grach jakoś ci piraci nie mają szczęścia. I w tym przypadku też tego szczęścia nie mieli. Ale tak jak powiedziałem, ja absolutnie nie mam żadnych oczekiwań wobec paksów, oprócz tego, że będą pewnie skomplikowane, albo dziwne, albo dziwaczne, albo z mikrozasadami. No i tutaj to było. Nie bawiłem się dobrze i o ile inne paksy jestem w stanie zagrać, bardziej lub mniej, do paksa już Hispaniki nie mam ochoty już grać. Bo nawet w ogóle już na tyle wywaliłem to z głowy, że zapomniałem, że to grać.
Ale na pewno pamiętasz te tekturowe plansze, które łapały wilgoć z powietrza w czasie rzeczywistym
i tak, wyginały. Tak, się wyginały jak łódki. No, wiesz, my gramy praktycznie, jesteśmy na Kawaibach, to tak jest. No dobra, tutaj za chwilę dostanę od ciebie wielkiego flapacza w twarz.
No, bo to ale... będzie korona Starego Króla.
To będzie korona Starego Króla. Piękna gra. Bardzo udana kampania. Wydanie Galakty już jest wyprzedany chyba z tego, co kojarzę, jakiś tam dodruk ma być. Zapowiedziany dodatek obecnie.
Tak. Więc gra... Nie wiem, czy potrzebny, ale jak gra, można sprzedać.
Gra święci triumfy i na Kickstarterze, i u polskiego dystrybutora, i na. Zakładam też, że na BGG jest wysoko. Ja byłem też napalony jak nie wiem co, bo. Przede wszystkim nie będę ściemniał, zanim zacząłem się w ogóle interesować grą, to zobaczyłem, jak ona wygląda i mega, mega mi się podoba. Naprawdę, to jest ogromna, niesamowita zdolność, że zarówno zrobić mechanikę gry i ją samodzielnie jakby nie dość, że wydać, to jeszcze ją zilustrować. Tak jak powiedziałem, jestem absolutnym, pewnie jakimś gadam bzdury, 617 w rankingu overall, 3,5 tysiąca ratingów, 8,1 średnia, jeżeli chodzi o tę grę. To jest giereczka, moim zdaniem. będę dalej tak mówił, bo główna mechanika to jest po prostu zagraj w ciemno kartę i miej nadzieję, że ona jest wyższa niż inni. Proszę was.
Licytacja w ciemno. Gra o kładzeniu
kart. To nie
kart.
Ma licytacji. Nie ma czegoś takiego jak licytacja w ciemno. Licytacja w ciemno... znaczy jest takie coś. Jest. Ja pamiętam...
No, pojedyncza oferta w ciemno. O.
Pamiętam, jak koleżanka kupiła mieszkanie w takiej licytacji za 110 tysięcy, warte chyba 500 000. Mhm. I zastanawiałem się, czy ktokolwiek otworzył jakąkolwiek inną kopertę. Potem się okazało, że koleżanka, no znajoma, jej jakiś wujek pracuje w tej spółdzielni, więc zakładam, że pozostałe koperty magicznie zniknęły. Nie ma takiego czegoś jak licytacja w ciemno w ogóle. Licytacja w ciemno na podstawie nie wiadomo czego. Na podstawie wydumania sobie, jemu zależy na tym, albo jemu zależy na tym i tylko na podstawie tego wydumania. Dodatkowo mamy zdolności kart, które są napisane drobnym maczkiem. Jest ich mnóstwo. Odblokowuje się kolejne. W trakcie gry modyfikują te karty zdolności frakcji w taki sposób, że trzeba by mieć jakiś ekser, żeby to wszystko nadgonić, jak się gra w 3-4 osoby, bo ktoś mówi, ja mówię, gram to, a ja zapomniałem ci powiedzieć, że jak ty grasz to, to moja zdolność mówi, że może zrobić to, zamienić to na tamto. I giereczka, no dla mnie to jest giereczka absolutnie z randomowymi rzeczami, które się tam wydarzają. I z OP kartami, każdy te OP karty może mieć, więc to może nie jest problem, bo to się samo balansuje po prostu. Zagrałem 3-krotnie już, cały czas licząc na to, że złapię kontrolę w tej grze i jestem zaskoczony, bo to jest mój typ gry, czyli chaos, rzeczy na bieżąco, adaptuj się i super, ale sytuacje, w których wygrana, wydaje mi się, moja sytuacja, czy mój ruch wygrany jest kontrowany przez jakąś totalnie absurdalną kartę. Mam takie, nie, tak nie działa. To jest GTA, w którym podchodzisz i kradniesz wszystko, co się może ukraść i tak dalej. Więc dlaczego to jest dla mnie rozczar? Dlatego, że ta gra, nie twierdzę, że ona jest jakaś super zła, natomiast nie wydaje mi się, że ona... Znaczy ona nie jest tak dobra, jak ludzie myślą, moim zdaniem. Nie jest tak dobra, jak ludzie myślą. I ten rozczar głównie polega na tym, że jak słyszę peany na temat tej gry, że to jest taka super gra, to zastanawiam się, szczególnie jak usłyszałem to od ciebie, to już w ogóle miałem takie... Człowiek, który lubi kontrolę, który lubi euracze, który może sobie wszystko policzyć, powiedział mi, że ta gra jest dobra? Nie powinno tak być. Także... No, moje rozczarowanie głównie tutaj polega na tym, że jest to pierwsza gra tego ziomka. Widać w niej mnóstwo rozwiązań, które by nie przeszły moim zdaniem, gdyby nie było to tak ładne.
Tak mi się wydaje.
I tak ładne, tak fajnie nahypowane, tak ładnie namalowane.
Ale czemu się obawiasz plaskacza? Powiedziałeś, same rzeczy prawdziwe, ze wszystkimi się zgadzam, na podstawie tych samych danych po prostu dochodzimy do przeciwnych wniosków. Absolutnie, jak ja w następnym odcinku będę mówił o tej grze, to w sumie mógłbym skopiować wszystko, co powiedziałeś i powiedzieć, i dlatego to mi się podoba.
No właśnie, no ja mi się to nie podoba i nie odczuwam, żeby to było coś fajnego. Znaczy, no, najbardziej to mnie chyba zaskakuje, jak gdzieś tam właśnie też grałem na planszówkach w Opactwie i tam kolega, który dużo zagrał w tę grę, i to była jego przewaga też, bo on dużo rzeczy już widział.
Tak.
Bo ta gra też rzeczywiście...
To jest gra bardzo premiująca doświadczenia.
Tak, to jest gra, w której rośniesz z grą. Rośniesz z grą, czyli im dłużej będziesz w nią grał, im więcej kart poznasz, im więcej znasz tych specjalnych zdolności, tym ona jest bardziej kontrolowalna oczywiście, albo inaczej, wiesz czego się spodziewać. No... to mam jednak takie wrażenie, że no nie wiem, znaczy, kurde...
Na tym etapie powiedziałbym jeszcze tyle, że granie w tę grę na 4 osoby to jest tylko dla odważnych i lub bardzo cierpliwych i odpornych na nerwowe sytuacje. Bo na więcej niż 3 to i dla mnie jest za dużo.
No, kurde... cały czas szukam tego słowa, szukam tego określenia, bo Bardziej chyba moje rozczarowanie polega na tym, że ta gra przypomina, o już mam, ta gra przypomina mi branie szansy w Monopoly. Mhm. Gdzie może być, dostajesz milion i płacisz milion. Taka jest rozbieżność między na kartach szansy. Oczywiście milion jest wymyślaną kwotą.
No,
tak?
Oczywiście.
Idziesz do więzienia na 48 kolejek, nie? Albo wychodzisz z więzienia przez 48 następnych kolejek. I ta gra taka jest. I to mnie chyba najbardziej zaskakuje, że właśnie taplasz się w takim chaosie dziwnych rzeczy i że ludzie mówią, że to jest fajne. No jakby, no spoko. Jakby pierwszy raz mam taki dużą jakby duży rozbieżność pomiędzy tym, że faktycznie ja lubię takie gry, a tym, że w nią gram. No jakby może tego za dużo. Może przez to, że miałem takie, o kurde, ale ta gra jest fajna, a potem mam takie, zagraliśmy tu kartę, odkrywamy karty i mamy, o, ja zagrałem trójkę, a ty zagrałeś piątkę. I mam takie, Jesus, naprawdę? Szczególnie w pierwszej rundzie, gdzie nie wiesz jeszcze, w co człowiek będzie szedł. Dziwne. Więc, ale rozumiem, że komuś się podoba. Ma ta gra jakiś czar, na pewno. Ma ta gra jakiś czar.
Ja będę mówił w przyszłym tygodniu lub za dwa, bo nie wiem, kiedy poleci. Dobrze, to u mnie na liście została już tylko jedna gra, która była największym rozczarowaniem dla mnie w tym roku i pozostawiła największy niesmak w ustach u mnie w tym roku. Jest to gra kooperacyjna, jest to gra będąca rozwinięciem starego pomysłu, jest to gra Legacy i nazywa się to Flashpoint Legacy of Flame.
O, przepraszam, bo szukałem cały czas. Dla mnie Kings, Korona Starego Króla jest jak zespół Anguin de Poitrine. Nie wiem, czy słyszałeś. To są goście, którzy grają tak zwane to są półdźwięki, półtony.
To są ci przebrani za
biało-czarne i robią takie te... Bardzo polecam sobie na YouTubie odnaleźć.
Używają w nagraniach innej skali melodycznej, więc brzmi, człowiek jest nieprzyzwyczajony do słyszenia takich dźwięków.
Tak jest, ale bardziej, bardzo wam wszystkim polecam odpalić sobie Live on KEXP, czyli K-E-X-P i czytać tylko komentarze. Jakby możecie nie słuchać nawet, tylko czytać komentarze, bo lektura komentarzy, których jest, właśnie sprawdzam, 70 383, przepraszam. Przynajmniej 10 tysięcy z tych komentarzy jest przezabawnych. No jak w życiu nie czytałem tak dobrych komentarzy. I ta gra trochę dla mnie taka jest, że akurat w przypadku Angin mi się podoba to, mi pasuje, chociaż moja żona na przykład mówi, że to ją boli, uszy ją bolą. To tak mi się wydaje właśnie jest z tą koroną, że ona będzie bardzo polaryzować jednak graczy. Mhm.
No dobrze, to ja wrócę do tego swojego Flashpoint Legacy of Flame, czyli po polsku była to gra wydana kiedyś jako Ognisty Podmuch.
Nie została wydana.
Pierwowzór został wydany jako Ognisty Podmuch, a wersja Legacy po polsku nie została wydana. Wielkie pudło gry o strażakach, tak zwany Pandemic Strażacy. Chodzimy po płonących budynkach, gasimy ogień, ratujemy ludzi, koty, psy i puste żetony. Lejemy wodę, jeździmy samochodzikami wokół budynku.
Polejemy.
I skoro z pandemika udało się zrobić grę Legacy, to z gry, która jest derywatywą pandemika, powinno się również udać zrobić grę Legacy.
Tak? Czy okej. Okay.
No skoro...
Nie, ja wiem, o co ci chodzi, tylko że Pandemic jest policzalny, gdzie Flashpoint jest niepoliczalny.
Otóż to! Ale chciałem jeszcze też powiedzieć o tym, że Legacy of Flame wygląda na grę zaprojektowaną przez kogoś, kto czytał o grach Legacy, ale nigdy w żadną nie grał. Więc w tej grze znajdują się rzeczy, które widzieliśmy w Pandemiku, jak na przykład, nie wiem, karty ze zdrapkami, albo jakieś rzeczy, które odblokowujemy, naklejki, cele do zrealizowania. Ale to wszystko jest jakieś
zmienne
takie...
Zmienne plansze?
No, zmienne plansze otwierane. Akurat plansze są najlepszym elementem, ponieważ to są te spięte arkusze takie, które po prostu otwieramy na odpowiednich stronach i mamy już planszę, więc to jest super. Ale ja z tej gry wysiadłem w momencie, kiedy po pierwsze zdrapki na mnie działały, więc przedzieraliśmy karty na wylot i ciężko było się zorientować, co znajduje się pod zdrapką. Czyli widzisz, błędy też z Pandemica Legacy, tego zimnowojennego Season Zero, zaimportowali. Ale z gry wysiadłem i po prostu fiknąłem w momencie, kiedy jeden ze scenariuszy na zakończenie rozgrywki kazał nam wziąć kopertę ze stosu kopert, otworzyć ją i wyjąć z niej karty. I w tej kopercie znajdowało się 9 kart ze zdrapkami i na następne polecenie to było: zdrapcie teraz wszystkie te zdrapki. To albo te karty nie musiały być w tej kopercie, albo nie musiały być zdrapkami. Coś poszło bardzo nie tak. Więc według mnie element Legacy w tej grze trochę leży, żeby nie... No powiedzmy, że nie domaga. A sama rozgrywka...
Dobra, ale bądźmy uczciwi, zagraliśmy tylko 4 rozgrywki. Więc też nie wiemy dokładnie, co się będzie działo później.
Oczywiście, nie wiem.
5 chyba zagraliśmy. Wydaje mi się, że 5 zagraliśmy.
5 z 12.
5 z 12. Nie dokończyliśmy, chłopaki nie chcą w to grać. Ja się zgodzę z tobą. Nie wiem, na ile ten Legacy, bo ten Legacy faktycznie element na razie leży. Bo on jest po prostu dodawaniem kolejnych rzeczy.
Z dodatków, znaczy kolejne znaczy, rzeczy, jest, które jest, już widziałem.
Tak jest, on jest dodawanie kolejnych rzeczy i nie ma tam Legacy tak naprawdę. My się tam rozwijamy tą swoją postać, ale faktycznie zgodzę się z tobą, że jak na grę Legacy, to jest gra bardziej scenariuszowa, a nie Legacy. Czyli to są po prostu kolejne scenariusze, które rozgrywamy. Tam nie wiem, teraz będzie się działo to w kuchni, teraz na zewnątrz, teraz gdzieś tam. Ale nie mam takiego poczucia ciągłości, gdzie w pandemiku, jak powiedziałeś, jest ciągłość. Coś nam się psuje, coś nam się naprawia, coś dostajemy, coś odkrywamy, albo coś nam ginie. Tu widać różnicę, tak? Pomiędzy, jakby mamy początek, mamy koniec i widzimy, co się działo pomiędzy. Wydaje mi się, że na razie to, co zagraliśmy, jeżeli chodzi o Flashpointa, to jest, my zagraliśmy 5 oddzielnych scenariuszy, które łączyło to, że mieliśmy te postaci, to wszystko. Te postaci były jedyną rzeczą, która była tam Legacy.
No i ten motyw, że jeśli postać zostanie ranna w jednym scenariuszu, to albo no to w następnym mówię, to... musi siedzieć na ławce, ale albo mówię, być osłabiona.
To jest jedna rzecz, postaci. Tak, tak, tak. Postaci, tam się nic nie dzieje, tak? Nie dostajemy lepszego wozu strażackiego. Z drugiej strony mam takie poczucie, że ciężko zrobić potem Legacy o pożarze, bo to musiał być bardzo pechowe miejsce, które wiesz, jest pożar. Bo nie wiem, czy teraz w ogóle słyszałeś a propos tego, że możesz obstawiać, czy w Kalifornii będzie pożar i który klas zapłonie. I pomyślałem sobie, wspaniały pomysł, żeby obstawiać, gdzie będzie pożar, jak jesteś podpalaczem. No ideolo. Mm-hmm. Ideolo, nie? Najpierw obstawiasz, rodzina obstawia, a ty jedziesz i karnister benzyny wylewasz i zapalasz zapałkę i leci. I pieniądze się ten. Więc wydaje mi się, że to chyba główny koncept polega na tym, że ta baza była za niska w stosunku do tego, żeby baza była za niska w stosunku do tego, żeby na niej móc zbudować faktycznie fajny system Legacy.
A jeśli już rozpatrujemy grę...
Bo gra bazowa jest spoko.
Jest ok, aczkolwiek na większą liczbę graczy będzie frustrować.
Ale ona jest spoko, bo ona daje tą... Takie moje zdanie jest, że ona daje właśnie tą nieprzewidywalność pożaru, tego, że coś tam ci może wybuchnąć i tak dalej, zarządzanie kryzysem. Bardzo, bardzo fajna wydaje mi się do grania z dzieciakami. Oczywiście ona jest łatwiejsza dla dorosłych, którzy mogą sobie wyliczyć, wymyśleć i tak dalej, ale wydaje mi się, że Flashpoint miał tą taką... dość radośnie potrafił pokazać, ej, pożar nie jest spoko, tak? Mogą się dziać różne rzeczy, ciężko go opanować.
I to nie jest bardzo kontrowersyjne stwierdzenie, że powiedzieć, że pożar nie jest spoko.
Ale wiesz, ale chodzi mi o to, że...
Wiem.
Bo w pandemiku, jak jesteś dobry, to sobie wyliczysz, że już te karty będą, wróciły, te wrócą, te nie wrócą, te coś tam, musimy tutaj to ognisko zatrzymać, bo jak nie, to nam się rozsypie na całą Europę na przykład i nam rozwali całą Europę. Jesteś w stanie tam przewidzieć konsekwencje.
A tutaj tak? Może się wydarzyć cokolwiek, tylko musisz mieć bardzo ogromnego pecha, żeby to cokolwiek się wydarzyło.
Ale może.
Ale może.
No i to jest ten problem, który chyba jest podstawą tego, co powiedziałeś, że ciężko przenieść ten system na Legacy, bo gra podstawowa ma za dużo niewiadomych.
Nie zmodyfikujesz rzutu kostką tak, jak w Pandemiku Legacy można było modyfikować zawartość talii
tak,
kart.
Dokładnie. No i to, że tam czterech autorów jest. Gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Może dogramy, może nie, ja smucę, bo ja bym chciał dograć i zutylizować grę, a jak mam niedograną, to nie zutylizuję, a też nie wsiądę teraz z dziećmi, bo moje dzieci nie wiedzą, o co chodzi, więc jednak chciałbym, żeby chłopcy, żebyśmy domknęli ten rozdział, szczególnie, że nie możemy rozpocząć kolejnego rozdziału, jakim ma być, co tam mamy grać?
Divinusa,
dlatego, że nie skończyliśmy tego, no. Hmm. No. Dobrze, tyle? To ja
tyle.
Mój finał, chyba się czepiłem portalu, bo to będzie druga gra z portalu Galactic Cruise, mówiłeś o tym niżej. Dla mnie chyba wyżej, dlatego że ja go wymieniłem w tych swoich najbardziej oczekiwanych grach 2025 roku, bo no ponownie dałem się nabrać oczywiście stronie kickstarterowej, kampanii, pięknym komponentom, bardzo ładnej szacie graficznej, przepięknym kartą niewykorzystanym na maksa, czyli tymi
kafelkami
rakiet, które są przepięknie zilustrowane, czego absolutnie nie widać i w trakcie rozgrywki nie ma to znaczenia, co to jest. No szkoda tej gry, bardzo zresztą, znaczy szkoda dlatego, że to co mówiliśmy w recenzji i dlatego on tutaj trafia, że ta gra mam wrażenie ma tor, maszyny i jak nie wchodzisz na te szyny i nie jedziesz tym torem, to no tak jak we Wrocławiu, wykolejasz się szybko i nie masz szansy wygrać. I tego mi brakuje. Natomiast oczywiście to, co pisaliście w naszych komentarzach, dodatki i tak dalej. Ja nie chcę, żeby dodatek mi reperował grę. Ja bym chciał, żeby dodatek mi ją modyfikował, żeby mi ją rozszerzał, żeby mi ją uatrakcyjniał, a nie robił grywalną, lepszą, czy jakkolwiek inaczej. I to nie jest, i to jest jedynka, dlatego że to, co powiedziałeś ty, mam wrażenie, że hype na tą grę był też duży. Druga rzecz, backersów było dużo. Cena tej gry nie jest najniższa i wydaje mi się, że w takim przypadku te gry jednak już powinny dowozić lepiej, że powinny być po prostu trochę lepsze, a nie po prostu dobre.
Czyli naszym manifestem jest domagamy się wyższych standardów w branży?
Znaczy nie wiem, wiesz co, kurczę, bo no ja pracuję w tej branży i też mam takie wrażenie, że oczywiste jest to, że no nie wiem, nawet wymieniłeś tego Azula i ten Azul, ja sobie zdaję sprawę, jest też w jakiś sposób marketingowo pociągnięty, bo mogło to być gra o czymkolwiek innym i nazywać się Azul, tylko cokolwiek innego. No ale bazuje na tym, że marka Azul jest lubiana, więc być może gracze, którzy lubią Azula, kupią Azul Duel. Ja to absolutnie rozumiem. Tutaj oczywiście nie mam pretensji do portalu, bo portal jest tylko dystrybutorem. Mam tutaj pretensje do Keystone Games, które mówię tam, no są dobrze w marketingu. Zresztą no na czym GameFund i Kickstarter stoi? No na dobrym marketingu. No opisujesz sobie rzeczy wspaniałe. Teraz przeglądam dużo tych kampanii, czasami zastanawiam się, o czym jest gra, bo przeczytam wszystko. Ostatnio przeczytałem kampanię, w której nie było grama słowa o tym, co jest w grze. Jakby o czym jest gra, co się w niej robi i tak dalej.
Ale kupuj oczami.
Dowiedziałem się, że jest ładna i że jak kupię teraz, to zaoszczędzę $150, bo później będzie kosztować to $150 więcej. I on takie, kurczę, no nie wiem, zobaczymy. Bo dużo gier później kosztuje $150 mniej. Ale tak to bywa.
Ja właśnie dostałem maila, że do mnie leci paczka z grą, która ma być Kickstarter ekskluzywem i bez dystrybucji, a przynajmniej tak jak ostatnio spojrzałem i tak wyczytałem, jak ostatnio zaglądałem na stronę kampanii, ale może się mylę. Będziemy wrzucać zdjęcia, jak przyjdzie.
Okej. Okay. No dobrze. To tyle tych rozczarowań. Długo gadaliśmy. Wiedziałem, że te rzeczy nam się pojawią. Wiedziałem, że powiesz teraz Galaktykę, bo obaj o tej grze dużo gadaliśmy i byliśmy bardzo bliscy zakupu tej gry. I cieszę się, że odpuściliśmy. Też czułem, że będziesz miał Galactic Cruise, natomiast no dajcie znać, co u was takim niewypałem było. Bardzo mówię, lubimy czytać wasze komentarze i słuchać waszych opinii, bo to jest bardzo ciekawe. To tyle od nas. Mówili o rozczarowaniach swoich 2025 roku.
Czuniek
i Windziarz. Dzięki i do usłyszenia.